Nowiny 33 tygodnia 2013 roku. Przed mikrofonem Borys Kozielski, jest ze mną również Marek Mazurkiewicz.
Witam Państwa.
I daleko, daleko w Lublinie połączyliśmy się z Szymonem. Halo, Szymon, słychać Cię?
Słychać, dzień dobry.
Jesteśmy dzisiaj znowu w nowym miejscu. Wprawdzie miejsce już znamy, bo to jest siedziba państwo-miasto.pl, tak się nazywa. Jest to siedziba Centrum Cyfrowego Projekt Polska, bodajże, a tak dokładnie nie wiem, to jest dużo instytucji bardzo. Ty się orientujesz, Marku, jak to?
Centrum Cyfrowe Projekt Polska tym zarządza, zdaje się. Tu gdzieś leżały wizytówki, także tak mi się wydaje.
No właśnie, widzę tutaj kultura ponad prawem.pl, możesz skserować całą książkę. Wiem, że Kamil Śliwowski tutaj w tym biurze też funkcjonuje, przebywa. Mnóstwo plakatów, jakichś ciekawych, interesujących bardzo rzeczy.
Otwarte zabytki też wiszą?
Tak, miejsce niezwykle ciekawe, szkoła infografiki na przykład, też jest tutaj plakat, widzę. No, myśleliśmy, że uda nam się tak bez rezerwacji zająć to pomieszczenie, w którym zazwyczaj nadajemy na dole.
A tu zajęte.
A tu okazuje się, że po pierwsze zajęte, po drugie na sali na dole gwar i głośno, bardzo dużo ludzi jest. Taka pogoda sprzyja wycieczkom właśnie w takie miejsca. Obok na sali konferencyjnej, skąd też kiedyś nadawaliśmy, ma być jakieś warsztaty mają być też, także no, ale na szczęście udało mi się tutaj porozmawiać z kimś, kto jest władny w tym, żeby nas wpuścić właśnie do tego pomieszczenia, w którym jesteśmy i dzięki temu możemy stąd w miarę spokojnie nadać audycję. Tematów mamy dużo do omówienia, chociaż jak patrzyłem dzisiaj rano, to jeszcze nie było tak dużo, dopiero teraz się jakoś zrobiło gęściej.
Bo teraz stwierdziliśmy, że jest mało i coś dopisaliśmy.
No tak, sporo się dopisało. Ja przypominam o stronie naszej audycji nowiny.wikiradio.org. Przypominam również o stronie wikiradio.org. Wikiradio się tworzy, a audycja co tydzień, jak na razie, udaje nam się, chociaż za tydzień nie będzie niestety, bo ja już zaplanowałem wyjazd do Kazimierza, długi weekend będzie, a z żoną nie wybieramy się w tym roku na żadne wakacje, więc taki wyjazd jedno-dwudniowy nam się należy przynajmniej.
Długi weekend z jakiej okazji?
15 sierpnia.
Aha.
W czwartek jest 15 sierpnia. Dzisiaj, kiedy nagrywamy tę audycję, jest 10 sierpnia, tak?
2013 roku, 10 sierpnia, zgadza się.
I to jest...
32 tydzień.
32. Aha,
32
to ja
mamy zapisany w Etherpadzie.
A to ja się pomyliłem, mówiłem o 33 tygodniu, a to dopiero 32, no to jeszcze kupa czasu. Dobrze, zacznijmy może od tego, co się dzieje w Hongkongu. Aha, właśnie, przede wszystkim notatki do naszej audycji znajdują się w Etherpadzie, w takim ogólnodostępnym miejscu, gdzie każdy słuchacz, każdy czytelnik może sobie wejść, dopisać, co by chciał, żebyśmy omówili w audycji. No i to się zdarza, o dziwo. Tak się dziwiłem ostatnio, bo ktoś tam coś dopisał. Ani ty tego nie dopisałeś, ani ja, ani Szymon. Zupełnie anonimowo tutaj ktoś dopisał nam temat.
Dziękujemy.
No i bardzo dobrze.
Dziękujemy anonimowemu słuchaczowi. Zapraszamy do częstszych wstawek.
Zapraszamy, oczywiście. Nie powiedziałem jeszcze o tym, że słychać nas, mam nadzieję, w Radiu Wnet, słychać nas w Radiu Aspekt. Dziękujemy bardzo za gościnę i słychać nas w wolnych mediach, wolnemedia.net. Nie sprawdzałem jeszcze, no ale mam nadzieję, że nas słychać, bo tak rozmawiałem z szefami tych stacji. Wydaje się, że wszystko jest omówione i dograne. To dosyć automatycznie się dzieje, ponieważ ja to wrzucam na serwer i program, który odtwarza audycję, odtwarza ten plik, który znajduje się w tym folderze.
Wrzucasz to tylko na jeden serwer, prawda?
Nie, muszę niestety na trzy wrzucać różne.
I jeszcze za wcześnie.
Ale jest to jest i tak bardzo dobre rozwiązanie. No więc w Hongkongu są nasi ludzie. W Hongkong w tej chwili jest stolicą Wikimanii 2013. Odbywa się bardzo dużo ciekawych spotkań, tak jak zwykle podczas Wikimanii. I próbowałem ich namówić na to, żeby nagrali nam coś, jakąś relację, jak tam jest, czego się spodziewali, co ich zaskoczyło na plus, co na minus. No ale widać, tam tak dużo jest ciekawych zajęć, że nie zrobili tego jeszcze może.
Gdzieś tam mignęła taka tabelka z tego, co tam się dzieje i tam faktycznie jest jeden na drugim, więc mogą nie mieć czasu.
No właśnie. Wiem, że to nie jest łatwe, ale no jak ja bym tam był, to oczywiście bym coś takiego nagrał.
Ja myślę, że ty tam byś wszystko nagrał, jak będzie emitowane, ale tutaj mają być nagrania, przynajmniej tam ktoś wrzucał o tej właśnie stronie z tym strumieniem, co tutaj mamy
podlinkowaną. Tak, to ja wrzuciłem właśnie.
Mhm. Ale na tym, na mailu, na liście mailowej ktoś pisał, że mają być nagrania. Lejnat.
Aha. Bo oprócz tego, no właśnie, jest w naszych notatkach strona, gdzie są na żywo relacje i tam są też nagrania od razu.
Tak, właśnie.
To jest w pierwszym linku. I jest też notes, dokładnie taki sam jak nasz Etherpad, tylko właśnie stworzony przez tych, którzy pojechali z Polski do Hongkongu i od razu tłumaczą. Na szczęście. Jest wszystko po polsku. Każda prezentacja, na której oni są, jest opisana, co było, o czym mówili, kto występował. Także można sobie wideo oglądać i podglądać, jeśli ktoś nie zrozumie do końca tego, o czym mówi ktoś tam w języku angielskim, to może sobie doczytać jakieś takie streszczenie tego wydarzenia, tego, co tam było. Ty, Szymon, chyba jeszcze nie byłeś nigdy na Wikimanii?
No jeszcze nie.
No właśnie, w Gdańsku była bardzo fajna impreza. To było w 2010 roku. To były moje początki współpracy z Wikimedia, ze stowarzyszeniem. Jeszcze nie byłem członkiem wtedy. No i nie mogłem tego przegapić i dobrze, że nie przegapiłem. Cieszę się. A za rok gdzie ma być Wikimania? Coś kojarzycie? Bo ja w tej chwili nie pamiętam.
W Londynie.
W Londynie. O!
To na pewno wtedy będę starał się o wyjazd.
No właśnie, to już coraz bliżej. Coraz bliżej znowu, bo w zeszłym roku było w Haifie, zdaje się, w Izraelu.
Chyba tak.
No jest to tak. Planowane, jest tam oddzielna stronka też z informacjami na ten temat.
Nie, przepraszam, 2 lata temu było w Haifie. W tamtym roku było w Nowym Jorku.
A, chyba tak. W Waszyngtonie.
W Waszyngtonie, no w każdym razie tak, na wschodnim wybrzeżu.
No rzeczywiście. No i co? I to chyba tyle w takim razie mamy na razie do powiedzenia. Może jak wrócą nasi stamtąd, no to uda się Adama Kliczka chociaż ściągnąć do mikrofonu i żeby opowiedział o swoich wrażeniach, o tym jak odebrał. Nie wiem, czy to była pierwsze jego spotkanie z Wikimanią, czy nie. Jest tam Tomek Ganicz również i parę innych osób. Nie mam w tej chwili spisu dokładnego, ale pewnie jest jakaś stronka też utworzona do tego. Może dorzucimy później do notatek.
Do notatek, tak. Kto tam od nas został wydelegowany? A tu nie ma w tym spisie. Nie ma na Etherpadzie.
Ja już patrzę właśnie, bo na pewno takie rzeczy mamy na swojej wiki stowarzyszenia. Także zaraz wszystko będzie.
No to jakbyś mógł to podrzucić do Etherpadu, tę notatkę również. Kolejna rzecz to była taka dyskusja na temat utworzenia filmików instruktażowych, jak ładować zdjęcia lub pliki do Commons. Bardzo amatorsko zrobione te filmiki, w różnych innych językach powstały i na naszej Wikipedii, znaczy w naszej grupie dyskusyjnej zaczęła się dyskusja, żeby stworzyć coś podobnego po polsku. No i powstały takie filmiki.
Już są po polsku, tak, bo nawet nie zdążyłem.
Znaczy wiem, że jeden jest chyba. Jak dodać zdjęcia do Wikipedii i nie tylko część pierwsza, więc podejrzewam, że jest również część druga. być może część trzecia.
I jest część druga i jest część trzecia, widać w spisie, które zejrzałem.
Aha, musisz tam, troszkę bliżej być.
Chwileczkę, to wyłączę, bo
musisz być troszkę
bliżej mikrofonu. Tak. Dobrze, ja to... Czy my możemy to puścić kawałek?
Możemy, to właśnie było słychać nawet.
Tak, tylko się zastanawiam się nad licencją, bo tutaj szczerze mówiąc nie widzę licencji. A to już trzeba sprawdzać info, może tu będzie. Nie widzę licencji.
No, warto podpowiedzieć twórcom, żeby zmienili licencję na Creative Commons uznanie autorstwa, bo tylko taką licencję można wybrać, albo standardową licencję YouTube. To są dwie tylko
do wyboru. To znaczy, to nie jest na YouTubie, tylko to jest na Dailymotion.
A, Dailymotion, tak? No to nie wiem, czy tam w ogóle się da określić w takim razie.
Jest miejsce na info, ale tutaj nie ma mowy. Pierwszy z cyklu, co należy zrobić, aby umieszczać zasób, w tym wypadku zdjęcie, na serwerach Fundacji Wikimedia, konkretnie na Wikimedia Commons, dzięki czemu można wykorzystać w innych projektach. Ta część obejmuje uwagi wstępne o Commons, zakładanie konta. No nie ma mowy.
No w każdym razie to są informacje cenne dla tych, którzy niewiele mają wspólnego z Wikipedią, a na przykład fotografują. Jest konkurs Wiki lubi zabytki, o którym w naszej audycji i wśród wikipedystów w tym roku mniej się mówi, ale podobno bardziej słychać na zewnątrz. I ten konkurs zaczyna się 1 września, to znaczy start konkursowych, start konkursu dopiero jest 1 września, ale zdjęcia można robić wcześniej. Chodzi o to, żeby umieszczać od 1 do końca września pliki, które no, odpowiednio powinny być opisane, no i również licencja na nie powinna być uwolniona. I te filmiki instruktażowe takim osobom, które nie miały nigdy do czynienia z Wikimedia Commons, na pewno pomogą. Nam się wydaje, że to jest bardzo proste i łatwe, bo jak to się już parę razy zrobi, przechodząc przez jakieś tam trudności,
to potem się robi prawie automatycznie.
To potem się robi takie łatwe, że już nawet się nie pamięta, jak to było kiedyś trudne. Ty dużo umieściłeś, Szymon, plików na Commons?
No, ostatnio się ta liczba zwiększyła dzięki temu, że wrzucałem na Commons zrzuty ekranu, czyli te popularne screenshoty, jak to się mówi po angielsku, screenshoty Visual Editora, kiedy tłumaczyłem na polski instrukcję, jak go używać. To wtedy też po prostu wchodziłem sobie na jakieś dowolne hasło, edytowałem je, robiłem screenshot, powiększałem go tam sobie ewentualnie wcześniej, no i na Commons, i do instrukcji, tak żeby i opisy, i obrazki były po polsku.
I to pewnie można znaleźć linki do nich w pomocy w tej chwili, czy jeszcze nie?
Link do instrukcji oczywiście jest w pomocy. Nawet zadbałem o to, żeby było na tej stronie takiej głównej pomocy. Tak jak mamy menu z lewej strony, każdej strony w Wikipedii. Zakładka dla wikipedystów. Mamy 5 linków. Po środku jest pomoc. Wchodzimy w stronę pomoc spis treści. I po prawej stronie mamy taką szpaltę i jest link do instrukcji używania Visual Editora. Także jest wszystko.
Czyli zdjęcia, ale w formie takiej do edukacji bardziej. Te screenshoty.
Tak. No tak.
Właśnie.
Ja nie jestem urodzonym fotografem, więc raczej staram się robić to, co mi wychodzi.
No właśnie, ale powiedz w takim razie, co się zmieniło od zeszłego tygodnia w tym Visual Editorze, czy te problemy, o których rozmawialiśmy tydzień i dwa tygodnie temu, jakoś zostały rozwiązane?
Wydaje mi się, że tak naprawdę to te główne problemy nie ruszyły ani o milimetr, ponieważ informatycy, którzy się tym zajmują, teraz są w Hongkongu, pozują do zdjęć, uśmiechają się i mówią, że udało im się zrobić Visual Editor. Oczywiście żartuję, a tak naprawdę oni teraz są raczej zajęci rozmawianiem właśnie z wikipedystami na Wikimani, może troszkę mniej tych zdjęć, ale więcej rzetelnej pracy i dyskusji. No ale to ich odciąga od komputerów i teraz tak naprawdę od strony tej technicznej nic z Visual Editorem się nie dzieje.
No, ale tak naprawdę to się dużo dzieje, bo właśnie takie spotkania, no gdyby, zobacz, gdyby opublikować dopiero po Wikimanii, to nie mieliby o czym rozmawiać na razie. Prawda?
No, gdyby opublikowano po Wikimanii, to by najprawdopodobniej nie było tak dużo komentarzy teraz. Tylko wszyscy by tak czekali w napięciu.
No widziałem, że jedna z prezentacji dotyczyła właśnie Visual Editora. Nie wiem dokładnie o czym była, bo jeszcze nie zdążyłem jej posłuchać, ani obejrzeć, ani przeczytać nawet tego streszczenia, które nasi wikipedyści piszą, ale tak zerknąłem tylko, że coś tam na ten temat oczywiście było.
No, no oczywiście, to jest krok milowy, tak jak się to mówi, więc...
No tak. Mhm. No, no to dobrze, no to wszystko idzie w dobrym kierunku. Teraz mają dużo uwag, dużo błędów, pewnie dostaną informacje na ten temat, podczas Wikimanii się spotkają. Łatwiej przekazać je w kontakcie bezpośrednim niż przez e-maila, którymi są pewnie i tak zasypywani. Także to chyba dobrze, że tak w takim razie wcześniej przed Wikimanią uruchomili. Tą...
No zobaczymy, jakie będą.
No możemy tutaj polemizować, ale na pewno komentarze społeczności są bardzo ważne, więc to musiało i tak być.
No tak. Kolejna rzecz, o której no, nie przedstawiliśmy spisu treści
właśnie,
na dzisiaj.
Tak, ze spisu treści przeszliśmy od razu do omówienia, więc następnym razem postaram się tego pilnować bardziej. Mm-hmm.
W każdym razie kolejna rzecz to dostałem od Patryka Michalskiego, od Paterma, naszego wikipedysty, informacje o tym, że zakończyło się tournée grupy chóru właściwie, chóru Le Petit Chanteurs de Passy. A, no to znasz francuski, no to przeczytaj jeszcze raz. Chór?
Le Petit Chanteurs de Passy.
A, no właśnie. Więc zakończyło się to tournée w sposób bardzo udany, tak przynajmniej można przeczytać na blogu tego wydarzenia. Znajdziecie oczywiście w notatkach linka do tego bloga. No i w dodatku efektem, który jest już widoczny, są nagrania, 4 nagrania. Marku, ja je przegrałem na swój odtwarzacz, ale niestety nie odtwarza ogów. A nie zdążyłem tego przekonwertować, także gdyby udało ci się chociaż jedno nagranie tak uruchomić na chwilkę, spróbujemy posłuchać, bo ja słyszałem, że to jest bardzo wysokiej jakości produkcja. Się podoba. Tak słyszymy tutaj mono, niestety tylko, bo my mono nadajemy naszą audycję, ale ładnie, prawda?
No jest to ciekawe, chociaż ja osobiście nie lubię słów, których nie rozumiem w piosenkach.
Ale muzyka.
Muzyka jest fajna, dla mnie trochę za wolna, ale okej.
No wiesz, ja jak...
No mi się podoba.
Mi się też bardzo podoba, od razu czuję się taki nastrój, taką przestrzeń, nie tylko pomieszczenia, w którym to było nagrywane, ale taką przestrzeń czasu. pomiędzy takimi naprawdę, no, nie powiem, że średniowieczem, ale przynajmniej tam XVIII-XIX wiekiem, a teraźniejszością. Ja jakoś tak to odbieram. Bardzo, bardzo fajne te nagrania. Ciekaw jestem całej płyty, bo Patryk opowiadał o tym na ostatnim naszym zjeździe w Krakowie. Opowiadał o tym, w jaki sposób wyda tą płytę. Już ją właściwie ma w tej chwili wydaną. I dotrze na pewno do nas, do Wikiradia też i na pewno się podzielimy. Na razie 4 pliki są na Commons. Linka można znaleźć w notatkach do naszej audycji, sobie pobrać oczywiście.
Co ciekawe, to jest puszczone z YouTube'a i tutaj mamy standardową licencję oznaczoną, także coś, jakaś chyba była pomyłka w kliknięciach, podejrzewam, bo miało być na wolnej.
Aha, ty kliknąłeś.
Jeżeli tutaj
z bloga,
można, tak? To tak. Pozwolę sobie na króciutką dygresję. Zawsze mnie interesowało, co to znaczy standardowa licencja YouTube.
No właśnie.
Nigdzie nie jest napisane, co to, na co to pozwala.
Nie ma w regulaminie YouTube'a?
Nie wiem. Także jeżeli któryś z słuchaczy zna się na tym lepiej ode mnie, to byłbym wdzięczny za pomoc.
Może zwrócimy się z takim pytaniem w takim razie do Google'a, chociaż pewnie będzie milczał.
Ale to nie jest link? Wydawało mi się, że to kiedyś linkowało.
Do licencji?
Mhm. No nie jest link. To nie rozumiem dlaczego.
Może ona jeszcze jest w wersji beta.
Fajnie, wszyscy się godzą na coś, a nikt nie wie, co to jest, tak.
No właśnie, to jest ciekawe, prawda? Także może następnym razem więcej poklikamy i może będziemy więcej wiedzieli.
No jak ostatnio oglądałem film Social Network o tym, jak powstawał Facebook, no to tam więcej takich zaskoczeń właśnie, że ludzie bardzo dziwnie się zachowują. Wydawałoby się, że umowy nie podpisuje się nie czytając, ale jednak podpisują i to nawet banki podpisują umowy. Słyszeliście o tej
tak,
historii?
Tak, to jest fantastyczna historia, że człowiek dostał umowę od banku, zeskanował ją, zmienił warunki tej umowy na 0% od kredytu i brak kar i odesłał im.
Zmienił ją po prostu tak, jak mu to odpowiadało.
Tak.
Bo dostał, to trzeba zaznaczyć, niepodpisaną tą umowę przez przedstawiciela banku, tylko niepodpisaną.
Wstępny formularz.
No więc jeśli to nie jest podpisane, to znaczy, że traktować to trzeba jako projekt umowy, a nie jako umowę.
Oczywiście.
No więc mógł zrobić, prawda, to co
zrobił.
Oczywiście,
że mógł.
No i odesłał ją z powrotem.
Oni to podpisali. On korzystał z tej karty na tych warunkach, które sobie ustalił. I potem oni się zgłosili do niego, żeby zapłacił to, co oni sobie życzą, żeby zapłacił. On im pokazuje umowę w sądzie. Sąd mu przyznał rację, także wyszło na jego. Okay. I jeszcze ma być dalszy ciąg tej sprawy, bo znaczy to, co wyszło na jego, to jest jedno, a on dalej jeszcze próbuje, żeby dostał jeszcze odszkodowanie za coś tam, nie pamiętam w tym momencie dokładnie, i jest spora szansa, że dostanie tą kasę dodatkową jeszcze.
No właśnie, ale z kolei przedstawiciele banku bardzo agresywnie reagują na to, mówią, że to jest oszustwo, mówią, że wsadzą go za kratki, że nie wolno takiej umowy zmieniać. Co ty o tym sądzisz, Szymon, bo ty siedzisz w prawie, więc ciekaw jestem twoich przemyśleń na ten temat.
No moje stwierdzenia dotyczące prawa jak zwykle są takie odczekane i wyważone, więc postaram się najpierw troszeczkę więcej na ten temat poczytać, a potem może następnym razem też jak będziemy mówili o YouTubie i tak dalej, to no to sobie zobaczę. Według mnie to miał prawo to zmienić, ale to, że nie dał znać, oni by to mogli potraktować jako jakąś złą wolę i tak dalej. To są już kwestie ściśle prawnicze i takie do rozegrania przed sądem.
No bo jest kilka wersji tej historii, o której Marek opowiadał. Ja słyszałem taką historię, że on po prostu dodał do tej umowy na dole drobnym druczkiem.
On zmienił drobny druczek, ten, który był na tej umowie oryginalnie. Mhm. I tam dokonał zmian.
No i właśnie, więc to jest bardzo ciekawe, ale to wszystko dzieje się w Rosji, więc to rozstrzygnięcie wcale nie musi być jakieś takie logiczne chyba i zgodne z prawem.
Bajka upadła, bo myślałem, że naprawdę to będzie tutaj kierował się wolnością jednostki i tak dalej, i tak dalej. No, ale jeżeli to jest Rosja, to ma mocne możliwości.
To może być różnie, prawda, z tym orzeczeniem sądu wyższej instancji, bo sąd się chyba, znaczy bank nie, się chyba odwołał wyżej.
To chyba już jest najwyższa, tak, tą jedną część, że miał prawo tak zrobić, to on już zdaje się wygrał z tego, co ja czytałem.
Ja się jeszcze boję jednej rzeczy, że to jest taka plotka dziennikarska, bo lato mamy gorące w tym roku i że to wszystko jest nadmuchane przez jakiś, bo ja nie spotkałem się z tym, żeby bank wysyłał umowę. Zawsze jak rozmawiałem na temat kredytu czy jakichś warunków, to oni, a broń Boże, oni nie wysyłali właśnie umowy. Jak dzwoni ktoś do mnie i proponuje mi jakąś umowę, to ja zawsze proszę mi wysłać warunki tej umowy e-mailem, ja się z nimi zapoznam i wtedy ewentualnie odpowiem na tego e-maila. No ta pani, nie, ale zapraszamy do nas, do siedziby, żeby tam omówić. No ja nie mam czasu na to, żeby omawiać dziesiątki takich umów, które się zgłaszają z banków. No i oni bardzo bronią właśnie tego, żeby tej umowy nie dostać do ręki przed jej możliwością podpisania. Tłumaczą się tym, że 10 dni po podpisaniu umowy jeszcze można z niej zrezygnować, tak? Szymon, jak to wygląda? Ty pewnie wiesz.
Tak, to jest prawda, oczywiście.
Znaczy z każdej umowy można zrezygnować, jeśli...
Zawartej przez, tak zwanej na odległość.
Aha, czyli pewnie dlatego ściągają nas do biura, żeby nie była zawarta na odległość, tylko na miejscu. Bo to mówisz o umowie sprzedaży i kupna sprzedaży chyba, że jeśli jest zawarta na odległość. Natomiast taka umowa, gdzie podpisujemy dokument, i to ona też przez 10 dni może być rozwiązana, to jeśli w warunkach umowy to jest napisane, no to na pewno.
Prawda, to wszystko jestem jeszcze dopiero studentem prawa, więc...
Aha, no dobrze, no ale to może coś ci się też pojawi i w następnych audycjach nam dopowiesz w takim razie na ten temat. Ale to pewnie nie jest temat twoich główny nurt twoich zainteresowań.
No tak, właśnie dlatego, jeżeli nie muszę się na jakiś temat uczyć jeszcze, to po prostu to jeszcze do mnie tak nie dociera.
No i też nie uwzględniliśmy go w zapowiedziach do audycji, więc też nie miałeś czasu, żeby jak gdyby zastanowić się nad tym i czegoś poszukać. No ale to nic, wszystko przed nami. Jeszcze pewnie ten temat będzie powracał, podejrzewam, nie raz. Kolejna rzecz, to już mówiliśmy właśnie o plikach. Tutaj w notatkach do audycji jest link bezpośredni do miejsca na Commons, gdzie można pobrać, chociaż tam jest taka techniczna, drobna uwaga, że nie tak łatwo jest pobrać te pliki. Należy go, taki plik OGG, otworzyć w oddzielnym oknie, żeby on się odtwarzał w przeglądarce i dopiero wtedy ten plik zapisać jako, bo jeśli klika się na link, który prowadzi do tej strony, to on nie zapisuje całego pliku. Nie wiem, czy spotkaliście się z tym, właśnie na dzisiaj.
To znaczy, nigdy nie miałem jakby problemów z zapisem pliku na Commons. Jako...
Może ze zdjęciami jest inaczej.
Nie, mówię audio. Może po prostu jakoś automatycznie to przychodziłem już do tej właściwej strony z opisem pliku i stamtąd zapisywałem. Bo tak, bo trzeba wejść na stronę z opisem pliku, żeby go zapisać.
To tak, ale tam jak się zapisuje, to na przykład, nie wiem, może to jest właściwość Chroma akurat, przeglądarki, z której ja korzystam, to Chrome chyba tak działa, że on nie ładuje od razu całego pliku, tylko kawałek pliku. I jeśli klikasz zapisz jako, to on zapisuje tylko ten kawałek tego pliku. Dopiero jeśli otworzysz stronę już, jak gdyby otworzysz ten plik w przeglądarce, to wtedy dopiero pobiera cały plik.
To nie spotkałem się z takim zachowaniem i myślę, że to bym zauważył, gdyby tak robił.
A ty masz też Chroma? Czy...
Nie, ja z Mozilla korzystam.
No właśnie, z Firefoxa, czyli może inaczej działają przeglądarki. To ja jeszcze się przyjrzę temu dokładnie i następnym razem opowiem, jak to jest z tym rzeczywiście. Kolejna rzecz to rozmowa w Fundacji Nowoczesna Polska o projekcie wolnelektury.pl. To tylko krótko powiem o tym, że stworzyłem takiego bloga o audiobookach i w ramach tego bloga nagrałem rozmowę z Jarosławem Lipszycem i z panią Martą Niedziałkowską, bo także jeśli nazwiska nie przekręcam, to jeśli przekręciłem, to przepraszam, na temat właśnie za darmo audiobooków, których jest już ponad 500. I tak na koniec audycji mogliśmy przekazać słuchaczom 500 bezpłatnych audiobooków do odtwarzania. I tego naprawdę jest dużo i jest coraz więcej i projekt się nie kończy, tylko się rozwija. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to w notatkach do dzisiejszej audycji jest link do tej audycji. Proszę sobie posłuchać to tam 20 parę minut, 30 chyba rozmowy na ten temat. No i one są wszystkie na wolnych licencjach, oczywiście, tak jak wszystko, większość materiałów produkowanych przez Nowoczesną Polskę, przez tą fundację.
Mm-hmm. A licencja audycji, bo nie widzę?
Licencji audycji jeszcze nie ma, bo nie wiadomo jeszcze, co to będzie.
Okej.
Na razie nie wiadomo, możliwe, że to będzie na wolnych licencjach, ale na razie są tam trzy pliki tylko, no, także to są jakieś takie próby. Zobaczymy, czy audycja przetrwa. No ale jest już konkretny temat, który myślę, że zainteresuje tych, którzy interesują się wolną kulturą, więc dlatego o tym w dzisiejszej audycji powiedziałem. Kolejna rzecz to z zeszłego tygodnia powrócił nam temat o niewinnych pytaniach o kod pocztowy. Spotkałeś się pewnie, Marku, z tym w sklepie?
Spotkałem się w niektórych sklepach. Nie zauważyłem, żeby to jakoś w stanie było częstsze, więc dziwiło mnie, że ten temat został jakoś szerzej poruszony. I zgadzam się tu z jednym z ludzi komentujących artykuł o tym, żeby minister, tak, któryś poradził, żeby podawać fałszywe dane w tym momencie.
To znaczy namawiał do kłamstwa?
Tak.
Ciekawe działanie ministerstwa. Coraz bardziej mnie zaskakują te oficjalne władze. Jedni mówią, żeby nie iść do głosowania na przykład i że to jest forma głosowania. Jeśli chodzi o referendum w Warszawie na przykład.
Aha, w ten sposób.
Takie zadziwiające, wydaje się.
To znaczy ja, szczerze mówiąc, często też bym powiedział, jeżeli nie wiesz, na kogo głosować, to nie idź głosować.
Przepraszam, a to przypadkiem nie było tak, że GIODO poradził, żeby mówić podobny, a nie ten sam?
No tak, czyli to może GIODO, tak? Może nie minister, tylko...
Po pierwsze nie minister, tylko GIODO, po drugie nie kłamać, tylko mówić zbliżony.
No to znaczy, jeżeli nie mówię tego prawdziwego, to znaczy, że to jest kłamstwo, więc moim zdaniem to jest ewidentne kłamstwo, jeżeli to...
Oj, ale takie kłamstwo to wiesz.
No właśnie, ale najprościej było po prostu odmówić, prawda? Powiedzieć... Nie podam.
Jeżeli ktoś ma z tym problem, to odmówić. Ja osobiście uważam, że to nie jest problem, tak? Ktoś napisał w komentarzach do tego, dobrze, niech mnie sprofilują i niech mi podsuwają takie towary, które mnie zainteresują, będzie mi wygodniej żyć. I to mi się podoba, takie podejście.
Ale to tylko, nie tylko o to chodzi chyba. Tu chodzi o to, że jeśli płacisz kartą kredytową i jednocześnie podasz numer kodu,
to mogą mnie zidentyfikować jednoznacznie.
Dokładnie mogą zidentyfikować, kto ty jesteś, jak się nazywasz, gdzie mieszkasz i ile wydajesz na zakupy w tym sklepie na przykład. No nie wiem, czy to jest możliwość, żeby to wykorzystać, no, ale na pewno wszystko można wykorzystać w złej wierze.
To znaczy tam była mowa o tym, że oni to wykorzystują, żeby sprofilować klienta, tak, żeby mu potem atrakcyjniejsze towary zaoferować i więcej mu sprzedać, więc ja osobiście nie mam nic przeciwko.
No ale tak naprawdę to nie podpisujesz umowy na temat tego, co z tymi danymi będzie dalej, tylko przekazujesz. No, przekazywania takich danych osobowych można się bać, a właśnie jak wskazuje doświadczenie Facebooka, no to ludzie mają ochotę wręcz przekazywać takie dane i dzielić się tym, co się u nich dzieje, co robią, co kupili, co sprzedają, gdzie byli, jak wyglądają w tej chwili, co u nich w rodzinie słychać. No to wszystko takie, wydawałoby się, że trzeba kupować te dane, a tutaj ludzie sami udostępniają.
Tak, jeszcze czasami nie zdziwiłbym się, jakby za to płacili.
No właśnie, bo są takie pomysły, że w Facebooku bodajże jest taki pomysł, żeby e-maile do nieznanych, nieznajomych, to znaczy osób, których nie znasz, żeby były płatne.
W sensie wiadomości te facebookowe, takie wewnętrzne? Czy...
Tak, wiadomości, bo to są jednocześnie e-maile.
Nie zapłaciłbym.
No, wiesz, tutaj dwie rzeczy działają. Jedna taka, że trudniej ci wtedy wysłać taką wiadomość, bo rzeczywiście trzeba zapłacić, a druga osoba, która dostaje takie wiadomości, nie jest zasypywana masową liczbą tych wiadomości, więc tylko ci, którzy naprawdę chcą. No to jest, to pieniądz tutaj nie ma, myślę, takiego znaczenia, jaki my rozumiemy normalnie, że po prostu coś kosztuje. Kosztuje to wtedy dla tej osoby, która wysyła setki takich e-maili do osób nieznajomych i wtedy to naprawdę jest dla tej osoby problem, jeśli wysyła setki e-maili. A jeśli wysyła setki e-maili, to znaczy, że raczej robi to w celach zarobkowych, Jest takie duże prawdopodobieństwo. I jest to jakiś pomysł na ochronę. Zresztą takie pomysły już były wcześniej, żeby e-maile były płatne. Tylko bardzo mało.
Przerażająca, szczerze mówiąc,
jeden cent na przykład za jednego e-maila.
Przerażająca wizja.
No wiesz, jeśli cała komunikacja przenosi się do internetu, to jednak z czegoś ten internet też musi powstawać i żyć. Myślę, że jakieś opłaty na pewno nas czekają i są na to pomysły. Przecież jest Piano, które udostępnia więcej treści niż normalnie.
Ty, zdaje się, korzystałeś z Piano.
Korzystałem przez krótki czas, tak, ale zrezygnowałem, bo tam nie było aż tak dużo interesujących tematów. No teraz The Washington Post został wykupiony przez Amazona. Nie wiem, czy słyszeliście o tym.
Nie.
Mi tam gdzieś w wiadomościach mignęło. I wszyscy się boją, że ta gazeta padnie po prostu zupełnie, że przestanie na papierze się ukazywać, że Amazon to przecież firma komputerowa, internetowa i że w ogóle przestanie istnieć ta gazeta, która Watergate ujawniła i zmusiła Nixona do rezygnacji ze stanowiska. No ale Amazon, podejrzewam, myśli o tym, żeby sprzedawać dalej Washington Post, tylko w inny sposób. I myślę, że to właśnie są te ciekawe czasy, w których żyjemy, że to się tak zmienia i warto się przyglądać i obserwować to, w jakim kierunku się zmienia i czy będzie to łatwiej dostępne, trudniej dostępne. Ja myślę, że ceny przede wszystkim spadną, bo taka gazeta, wiadomo, że, ale z drugiej strony audiobooki, znaczy e-booki właściwie w formie elektronicznej wcale nie są tańsze od zwykłych książek. Nie wiem, czy zauważyłeś takie zjawisko. Szymon, ty korzystasz z e-booków?
Chyba nawet mogę powiedzieć, że nie. Bo jeżeli tak, to tak rzadko, że...
No właśnie. Ja byłem przekonany, że e-booki będą tańsze zdecydowanie niż książki drukowane. A okazuje się, że wcale nie. Że możesz sobie kupić książkę za 20 zł i za 18 albo 19 zł e-booka z tą samą treścią. I to naprawdę jest bardzo mała różnica w cenie, bo przecież nie ma papieru, nie ma produkcji, nie ma magazynowania, nie ma dystrybucji, nie ma przewożenia tego, transportowania, cała masa rzeczy odpada.
Ale jest łatwość kopii, być może to wpływa na zwiększenie tej ceny elektronicznej.
No może tak. No. No w każdym razie to się bardzo ciekawie rozwija i są różne jeszcze metody na te e-booki, przecież też są różne formaty.
No właśnie, mnie od nich odrzuca to, że one są często niekompatybilne. Ja raczej korzystam z audiobooków.
Z jakich audiobooków?
Różnych znalezionych gdzieś.
No to musimy pogadać, bo ja tego bloga robię o audiobookach, to może coś na ten temat pogadamy, ale to już po tej audycji. Kolejny temat to opłata audiowizualna z rachunkiem za prąd, czyli to jest taki pomysł na to, żeby abonament radiowo-telewizyjny przenieść na jakąś opłatę, która będzie dotyczyła wszystkich, niezależnie od tego, czy ktoś korzysta z radia i telewizji, czy nie korzysta. Ty coś wiesz dokładniej na ten temat, Szymon?
Absolutnie nic.
Nic. No bo do tej pory to wyglądało w ten sposób. Za rządów komunistycznych, jeśli tak można powiedzieć, zobowiązany każdy obywatel, który miał radio albo telewizor, albo radio i telewizor, musiał płacić abonament za to, że używa tych urządzeń. Później były problemy, bo nagle pojawiły się radia samochodowe, potem radio w komórce się pojawiło, telewizja w internecie i nagle to się wszystko zaczęło rozpływać, rozmywać i ludzie generalnie nie bardzo wiedzieli, za co płacą i w dodatku jak nastąpiła transformacja, to państwo straciło też możliwość takiego sprawdzenia, kto ma telewizor i radio i korzysta z niego.
I całe szczęście.
No tak, ale kiedyś to po prostu oni wysyłali bardzo takie nieprzyjemne listy, bezpośrednio do osoby, która nie płaciła abonamentu, a mieszkała i było duże podejrzenie, a wręcz wchodziła z butami inspekcja i sprawdzała, proszę, tutaj jest telewizor, tu jest radio, nie płacił pan tyle i tyle czasu. Teraz to się zmieniło, bo już nie można sobie tak wejść do domu bez afery jakiejś na ten temat, więc no i ale problem finansowania mediów publicznych nadal istnieje.
Upierałbym się, żeby używać pojęcia mediów państwowych odróżnieniu od publicznych. Kiedyś chyba też o tym wspominaliśmy.
Tak, tak, no bo rzeczywiście to są media finansowane przez państwo, a nie są publiczne. Takie mam wrażenie coraz częściej, że to jest państwowa instytucja, a nie publiczna.
Tak, i mam nadzieję, że jako państwowa instytucja nie będzie to długo funkcjonować.
No właśnie i pomysł na to, żeby przenieść tę opłatę do opłaty za prąd, no to jest tak, pewnie będzie taniej, ale jednak ogólnie zostaną obciążeni nie tylko ci, którzy rzeczywiście chcą płacić albo korzystają z radia i telewizji. Jest coraz więcej takich osób, znam, które mówią, że oni nie mają telewizora, oni po prostu nie używają telewizora.
Ja też nie używam telewizora, to jest sprzęt niepotrzebny.
Tak samo z radiem jest, że niektórych audycji się słucha na przykład tylko,
słucha się tych, które się pobierze i potem odtwarza sobie.
No właśnie. No myślę, że ten czas właśnie nadchodzi takiego wybierania już tego z czego się korzysta. Także myślę, że to też się w tym kierunku zmienia.
Także moim zdaniem to jest oburzający pomysł, żeby zmuszać wszystkich ludzi do płacenia za coś, z czego oni w ogóle nie chcą korzystać.
No ale tak samo jest z płytami CD, do których jest wliczone i z papierem ksero, nawet zwykłym papierem ksero.
O kserówkach nie słyszałem.
Tak, papier, który kupujesz, ksero, jest już tam wliczona opłata za kopiowanie nielegalne, znaczy legalne, za kopiowanie książek dla tych autorów tych książek. Tam jest wliczona ta cena. To w Centrum Cyfrowym Projekt Polska właśnie wyczytałem ostatnio, że dlatego możesz sobie śmiało kopiować, bo już za to zapłacone jest.
Paranoja.
Tak samo w każdym magnetofonie, w każdym urządzeniu jest cena za właśnie te straty, które ponoszą wydawcy, tacy, którzy właśnie zarabiają na tym, że przez to, że można kopiować. No właśnie, ale zrobiło nam się już dosyć późno, już 42 minuta audycji, a tutaj jeszcze parę tematów jest, niedużo na szczęście. Jak będziemy mieli jeszcze wolny czas, no to mamy trochę czasu, to Szymon, chyba ty napisałeś, tak? Ten, bo widzę, że krzaczki są, to chyba one, zazwyczaj od ciebie krzaczki dostajemy tutaj.
Naprawdę? Raczej ja dostaję krzaczki od was.
Czyli mamy niekompatybilne układy. Ciekawe, że ten Etherpad coś takiego wyrzuca.
No właśnie. Wyróżniona zawartość Wikipedii, liczba artykułów wymienionych jako...
Wyróżnionych.
Wyróżniona, no właśnie, bo te krzaczki są. Przekroczyła 2300. Czyli zwiększyła się jakoś tak gwałtownie ostatnio?
No... Nie gwałtownie, ale cały czas się zwiększa po prostu.
No trudno, żeby malała chyba. Nie, może maleć.
Może tak. Maleć, no, można odebrać wyróżnienie. Mhm.
No to tak jak właśnie Jarosław Lipszyc ostatnio mówił, że stale im lista, znaczy liczba oglądających strony rośnie.
Ja podejrzewam, że to chodziło o liczbę oglądających na dzień, tak?
No, ale generalnie powiedział to niejasny sposób, więc... No wiadomo, że rośnie, nie będzie maleć, bo każdy, co się sumuje, nie odejmuje się. Już nie może następnego dnia być mniej niż poprzedniego dnia. No dobrze, to opowiedz coś o tym w takim razie, Szymon.
O wyróżnionych.
Znaczy cóż, no tak naprawdę pisząc ten temat, miałem nadzieję na jakąś taką krótką dyskusję z Markiem. Czy ty, Marku, masz jakieś doświadczenia z jakością tych artykułów.
To znaczy, ja zawsze jestem pod wrażeniem tych artykułów, które dostają wyróżnienia. Czasem zdarza mi się zgłaszać jakieś drobne językowe elementy i wydaje mi się, że te wyróżnienia to jest ogrom pracy i po prostu efekt jest genialny jak dla mnie. Także ja jestem pełen podziwu.
Pisałeś kiedyś już jakiś artykuł, który został wyróżniony?
Nie, ja generalnie wolę raczej krótsze formy, te artykuły. To jest jedna rzecz, do których mógłbym się przyczepić, że one mają zbyt rozległe tematy. W związku z tym są bardzo duże objętościowo i nie nadają się do tego, żeby usiąść i przeczytać od początku do końca, a moim zdaniem to jest ważne, żeby artykuł w encyklopedii nadawał się do tego, żeby usiąść i przeczytać go od początku do końca. Mhm. Tak z doskoku. Mhm.
Ja już muszę zakończyć naszą rozmowę, bo już mamy kilkanaście sekund do końca. 45 minut, mamy się tego trzymać. Dziękuję Ci bardzo, Szymon, że byłeś z nami, mimo że wybierałeś się na wycieczkę. Był z nami również Marek Mazurkiewicz. Dziękujemy za gościnę w Państwo Miasto, a strona naszej audycji to nowiny.wikiradio.org. Tam znajdziecie wszelkie dane kontaktowe, żeby się z nami skontaktować, ewentualnie do czego zapraszamy. I zapraszamy za 2 tygodnie tym razem.
Do usłyszenia.